O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy Nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś zaproszę Państwa na spotkanie z uważnością, z medytacją. Ja wiem, że majówka, grillowanie, ale jest wieczór, chwila na oddech. No i może to dobry moment właśnie na zatrzymanie, posłuchanie dzisiejszego gościa. Maga Korbel będzie dziś bohaterką Rozmów Nocą, ale najpierw Dagadana. Dagadana, polsko-ukraiński zespół. Wczoraj dziewczyny wystąpiły w klubie B90, a ja spotkałam się z Magą Korbel, nauczycielką medytacji i terapeutką. Jak zaczęła się Twoja podróż, Twoja przygoda ze sztuką, umiejętnością uważności zwaną mindfulness?
To już właściwie się zaczęło po prostu od samego początku mojego życia, bo ja się urodziłam w rodzinie buddyjskiej. Mój ojciec praktykował buddyzm i matka zresztą też, więc jakby ja się wychowałam w takim środowisku medytacyjnym i wszyscy przyjaciele, rodziny tym się zajmowali. No i to była moja rzeczywistość. No i później jakoś po 30 zaczęłam poszukiwać jakiejś takiej drogi, żeby się sobie lepiej przyjrzeć, żeby żeby gdzieś sobie poradzić ze swoimi problemami. Zaczęło się od jogi, później zaczęłam faktycznie praktykować buddyzm zen, ten sam, którym praktykował mój ojciec. No i to faktycznie wpłynęło jakoś mocno na moje życie i chyba było takim najbliższym temu, co mogło mi jakoś wesprzeć, pomóc i też jakoś ludźmi, których tam spotkałam, najbardziej się, złe słowo, zafascynowałam, ale jakoś poczułam, że to moja rodzina, może tak, trochę poczułam, jakbym wróciła do domu. No a potem się okazało, i to zresztą córka znajomych rodziców i koleżanka, z którą się przyjaźniłam od dziecka, powiedziała mi, że jest coś takiego jak mindfulness i że właśnie rusza pierwszy kurs nauczycielski w Polsce.
Który to był rok?
2010. I zaczęłyśmy ten kurs razem.
Czym dla ciebie jest mindfulness? Jesteś nauczycielką tego sposobu postrzegania świata, nie wiem jak to nazwać, tego nurtu uważności?
Mhm. Jakoś nie do końca już to określenie mindfulness ze mną rezonuje. Ja wolę słowo medytacja i na pewno medytacja stała się już taką oczywistością mojego życia. W ogóle to, jak żyję, to już przestała, bardzo mi się już zatarły granice między taką formalną praktyką, gdzie siedzę w medytacji, a żyję. Po prostu żyję i czerpię z życia i przeżywam całą sobą ten moment. I to jest chyba jakimś rodzajem definicji tego, jak to wygląda.
Na czym polega mindfulness, ta sztuka uważności, która w ostatnich latach zrobiła ogromną karierę i wiele ludzi zatrzymała w biegu, w takim pomieszaniu, nauczyła być tu i teraz?
Mindfulness jest metodą, która jest stosunkowo młoda, ale stała się popularna, dlatego że została niejako odarta z takiej duchowej strony czy religijnej. Ona jest świecka i jest bardzo prosto i jasno, klarownie przedstawiona i wprowadzana. I to, myślę, jest jeden z powodów, dlaczego to się stało tak popularne. No drugim jest to, że świat zaczął niezwykle pędzić i ludzie się zaczęli w tym wszystkim bardzo mocno gubić. Jest też jakaś taka duża gotowość i ciekawość wśród ludzi do właśnie takiego zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy i jak przeżyć to życie jakoś wartościowo i w zgodzie ze sobą. No, ja w ogóle uczę takiej metody, która się nazywa MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction. I to tutaj jest to słowo stres, więc jakby to zbudowało się na bazie tego, że poziom stresu wśród ludzi jest tak wysoki, że powoduje no właściwie chyba prawie wszystkie choroby. Więc to jest jakaś taka metoda dodatkowa pewnie oczywiście takich tradycyjnych form leczących ludzi po prostu, która okazała się skuteczna, bo też ta metoda została głęboko przebadana naukowo. No i to jest jeszcze jeden komponent, dla którego to się stało bardzo popularne.
Na czym polega ta metoda?
To polega na praktyce medytacji. Czyli tutaj są różne formy w mindfulness. Główną formą jest skanowanie ciała.
Skanowanie ciała, na czym to polega?
Skanowanie ciała polega na tym, że przez około pół godziny, 20 minut, 15 minut, zależy jak długo jest nagranie, robi się z nagraniem i najczęściej się leży.
Z nagraniem?
Tak, jest nagrany głos prowadzącego lub prowadzącej i tutaj jest po prostu prowadzenie uważności przez części ciała. Najczęściej od podeszw stóp do czubka głowy. I chodzi o to, żeby nauczyć ten małpi umysł bycia zakorzenionym w tu i teraz, a więc w ciele, bo ciało jest zawsze tu i teraz. Umysł, nasze myśli właściwie nigdy nie są tu i teraz, bo myśli są zawsze trochę spóźnione do rzeczywistości, plus najczęściej dotyczą przeszłości i przyszłości.
Albo wybiegają w przyszłość, albo zagłębiają się przeszłość. Tak. Leżymy, skanujemy ciało, prowadzi nas głos lektora, czyli łapiemy w lejce, zakładamy uzdę myślą.
Chyba tak bym tego nie nazwała. To jest tak, jakby moja ciekawość została przesunięta z myślenia na ciało. Jakby moja uwaga zeszła wręcz tak fizycznie, z głowy w dół do ciała. Bo my wręcz też to czujemy fizycznie, najbardziej górę ciała albo tylko głowę, a od reszty ciała jesteśmy odcięci już, najbardziej pewnie od stóp, od dołu ciała, ale generalnie mówi się, że od pasa w dół. Brzuch jest trochę takim mózgiem emocjonalnym, czyli my bardzo często w ogóle mamy problemy z żołądkiem, z brzuchem, no bo tam są często tłumione emocje i tutaj też jest ta nasza intuicja i to, co tak naprawdę mówi, w jakim jesteśmy miejscu. No my na wiele rzeczy reagujemy stresem, bo ciało, a tak naprawdę stres to jest ogólne określenie, ale jakimś takim niewygodnym, trudnym, bolesnym doświadczeniem w ciele, bo to są mądre wskazówki ciała, że coś tutaj nie gra, że na przykład w danym miejscu się źle czuję, albo to nie jest praca dla mnie, albo to nie jest relacja dla mnie. I gdybyśmy mieli ten kontakt z ciałem, moglibyśmy podejmować świadome i w zgodzie z nami decyzje. No ale jak jesteśmy w głowie, no to my nie czujemy tego ciała i możemy tkwić bardzo długo w toksycznych uwikłaniach.
Bardzo często mówimy przecież, są takie powiedzenia, na jego widok brzuch mnie boli, albo coś mnie ściska w żołądku, kiedy tam wchodzę, albo mam motyle w brzuchu. No więc ten brzuch rzeczywiście jest centrum naszego świata, wcale nie głowa.
Tak, i nawet jest fizycznie w centrum naszego ciała. Brzuch i w ogóle ciało, no różne miejsca w ciele, nam tutaj biologia totalna bardzo szeroko o tym mówi, ale ciało jest niesamowicie mądre i reaguje nieustannie na to, co myślimy, więc jakby często tym stresorem, czyli tym, co wywołuje w nas stres, nie jest, właściwie chyba nawet zawsze, nie jest sytuacja na zewnątrz, tylko to, jak my ją interpretujemy. I do tego jest bardzo pomocny mindfulness, bo on możemy tego doświadczyć.
A może dać jakiś przykład trudnej sytuacji, która sama w sobie jest trudna, a my jeszcze nakładamy na to naszą interpretację?
No tak, na przykład jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie kogoś nie lubimy. Ja w ogóle uwielbiam pracować z aktywacjami i z projekcjami.
Aktywacjami i projekcjami, wytłumacz?
Czyli bardzo silna, najczęściej negatywna reakcja na jakąś sytuację. Projekcja no to jest też na przykład jakaś teoria na temat tej osoby lub nawet nam się ona nakłada z jakąś całą historią albo przypomina nam kogoś bliskiego i po prostu już idziemy w taką trochę paranoję, można powiedzieć, albo ruminację, czyli myśl za myślą, takie napędzające się negatywne nakręcenie.
I w związku z tym teraz mamy sytuację jakąś trudną. Jaka to może być sytuacja, którą pogłębia w naszym odczuciu to, co o niej myślimy?
Na przykład mamy trudnego szefa i możemy sobie wymyślić, że ze mną jest coś nie tak, że ja jestem jakiś niewłaściwy, albo możemy sobie wymyślić, że ten szef jest jakimś strasznym monstrum i jest w ogóle złym człowiekiem. Możemy na przykład o tym opowiadać wszędzie i wokół. Natomiast my nigdy nie znamy drugiej osoby i nie wiemy, skąd ona przybyła i jaka jest. Ja tutaj nie mówię tego z miejsca usprawiedliwiania tej osoby. Natomiast po prostu my w ten sposób tylko pogłębiamy tą negatywną i bolesną dla nas sytuację. A gdybyśmy z tym pomedytowali, sprawdzili, co w nas tu uaktywnia i być może ten szef przypomina nam mamę albo tatę albo kogoś tam, to po prostu mamy szansę, mamy wręcz otwarte drzwi do przepracowania jakiejś dużej, pięknej, chciałam powiedzieć, może niekoniecznie to jest dobre określenie, bo to nie jest często fajne, ale tak naprawdę prowadzi nas do ogromnego wzrostu, do ogromnego uwolnienia. Czyli można powiedzieć, że wszystko jest dla nas nauczycielem. Może nawet szczególnie te trudne osoby, te trudne sytuacje, tylko że rzadko z tego korzystamy. I tutaj jest takie piękne słowo odpowiedzialność. Rzadko bierzemy odpowiedzialność za siebie, za nasze reakcje, za nasze aktywacje, za nasze projekcje.
Jak nam uważność w tym może pomóc, w tym procesie? Już zostańmy przy tym okropnym szefie.
Uważność właściwie sama w sobie jako metoda nie jest terapią i tutaj nie daje takich narzędzi, jak pracować tak bardziej terapeutycznie, ale ja już to robię 10 lat, ponad 10 lat i właściwie to jest zaproszenie, żeby pójść dalej. Więc jeżeli ja miałam osoby od tych ponad 10 lat, które przychodziły do mnie na kursy i właśnie miały różnego rodzaju sytuacje, że coś się bolesnego w nich działo, a więc pojawiało się tak Eckhart Tolle, mówi bolesne ciało, a dosłownie faktycznie nas często boli ciało, czy coś nas, nie wiem, pęka serce albo nie możemy oddychać, no to wtedy ja daję, nie tylko po prostu siedzę z tym i czekam, aż to sobie odejdzie, bo zresztą czekanie, aż to sobie odejdzie, jest niezgodą na to, co się tutaj dzieje, tylko ja potrzebuję zobaczyć, aha, boli mnie i spojrzeć na to z pełną akceptacją i zgodą, okej, witaj, może to nie jest fajne, ale jesteś na pewno tu po coś, żeby mi coś pokazać, więc witam cię z całą otwartością mojej obecności, świadomości i serca i sprawdzam, w jaki sposób to się chce wyrazić. To może być silna emocja, to może być uwolnienie złości, może być uwolnienie smutku, może się pojawić coś takiego, co ja nazywam pracą z wewnętrznym dzieckiem, a więc mogą nam się przypomnieć takie emocje pierwotne, które pewnie w dzieciństwie były tłumione, a więc też po prostu możemy w czasie medytacji, zresztą mi się to zdarzało wcześniej, zanim ja zaczęłam tak pracować bardziej terapeutycznie, że w czasie medytacji czułam ogromny gniew albo zaczynałam łkać. No ale wtedy nie za bardzo wiedziałam, co z tym zrobić. Nikt mnie nie uczył, bo w sensie raczej nie uczy takiej pracy bardziej terapeutycznej, jak po prostu tutaj ze sobą być. I ta mindfulness, czy ta praca, którą ja robię, polega na tym, że ja uczę takiego właśnie bycia z tym, co się w nas dzieje, bycia dobrym dorosłym, matką, ojcem, po prostu świadkiem też można tak to nazwać. I to jest uwalnianie, uwalnianie tego, co się w nas nagromadziło i co jest gotowe do spotkania, do ukochania.
Czyli tę złość i niezgodę na szefa, który nam nie odpowiada, można przepracować, czyli uwolnić te emocje, nie zaprzeczać im, ale także ich nie rozpalać, kręcąc się tylko w zaklętym kółku niemożności.
Tak, kręcąc się wokół historii, straszny szef, tak my uwielbiamy, spotkamy się potem w kawiarni, będziemy straszny szef, straszny rząd, straszny świat. I tak naprawdę my właściwie wzmacniamy ten ogień cierpienia w nas, to do niczego nie prowadzi, więc absolutnie to jest uwalniające. I jeszcze jedna rzecz, to nie oznacza wtedy, że wziąłem odpowiedzialność i koniec i muszę trwać tej pracy, tylko wtedy ta decyzja, czy ja jednak zostaję w pracy, widzę, że jest mi trudno, ale umiem o siebie zadbać i generalnie no, ludzie są różni i może to jest do uniesienia, albo odchodzę, ale już odchodzę nie z miejsca tych wstrętnych draniu i po prostu jakiegoś okropnego konfliktu.
Z żalem i goryczą.
Dokładnie, tylko po prostu ja jestem ważną osobą, traktuję siebie z godnością i nie mam zgody na takie traktowanie i idę w swoją stronę, tak? Jakby to też wtedy można łatwo zobaczyć, jak się już oczywiście zaopiekuję tą swoją aktywacją, że to w ogóle nie jest opowieść o mnie. Tak naprawdę ta osoba, jeżeli jest taką trudną osobą, no to ona to robi sobie samej, więc tutaj tą cierpiącą osobą, która żyje z tym piekłem jest ta druga osoba, a ja mam wolny wybór. Ja mogę decydować. Mhm.
Wróćmy do tego skanowania ciała, czyli nauki naszych myśli, nauki w cudzysłowie, tego, żeby nie wybiegała w przyszłość, ani nie zatapiała się w przeszłości, tylko skupiła się na tu i teraz, czyli na ciele. Jak długo tę praktykę warto praktykować, żeby te myśli jakoś ujarzmić i żeby to zaczęło być nawykowe, nie tylko jeśli chodzi o skanowanie ciała, ale także odbiór rzeczywistości.
Nie ma takiej recepty, ile to musiałoby trwać i nie jest też tak, że ja potrzebuję coś z tymi myślami zrobić, ujarzmić je czy zlikwidować. Generalnie myśli nie mają nad nami żadnej władzy, dopóki my im nie uwierzymy, dopóki my nie będziemy jakoś w takim trochę opętaniu. Ja mam wrażenie, że w ogóle większość ludzi jest w opętaniu, wierząc i jakby cały czas jeszcze ten dym jakby
Roznieca, zakręcając.
Tak, właśnie szukam tych słów, że jakby właśnie my jest jakieś zaognione miejsce, a my jeszcze tam dorzucamy drew, jeszcze tutaj sobie pogadamy, jeszcze tutaj sobie pomyślimy, jeszcze tu sobie pocierpimy, a potem zapijemy to alkoholem, żeby na trochę po prostu czuć ulgę. Zresztą wszystkim tak naprawdę, nie musi to być alkohol, jedzeniem, niby tymi pracą, tak? Niby
zakupami, seksem.
Absolutnie, więc my po prostu jesteśmy nałogowcami właściwie w prawie każdej dziedzinie. Czyli tak, czyli to nie chodzi o to, żeby jakoś je tłumić czy je blokować, ale żeby one nami nie władały, odnaleźć w sobie ten zasób, który jest zasobem obecności, czyli w tu i teraz, jeżeli ja siedzę w medytacji, to jestem niejako przed myślą. Przed myślą jest absolutna cisza. I tutaj odbywa się, ja bym powiedziała, miłość. Tutaj wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. Tutaj nie znajdziemy żadnego problemu, tutaj faktycznie nie znajdziemy żadnej myśli. I to jest coś, czym my się, jeżeli tego wcześniej nie robiliśmy, to szczególnie możemy zobaczyć, że to jest takie nasze miejsce, gdzie się możemy dokarmić. Nasz zasób, który jest dostępny dla każdego, niezależnie w jakim jesteśmy wieku, jakiego jesteśmy zdrowia, ile mamy pieniędzy. Zupełnie jest to dostępne dla każdego cały czas tu i teraz. I my na początku jesteśmy tak wygłodniali, że możemy nawet czuć dosyć szybko efekty, a że też ego jest bardzo silnym konstruktem, więc będzie się wtrącało, więc to nie jest droga dla wszystkich, więc tutaj niektórzy pomyślą, nie, tu mi się nudzi albo coś tam sobie wymyślimy i jednak zostaniemy przy tych myślach, ale jeżeli zauważymy, jak to jest karmiące, to jest droga bardzo często już na całe życie, prawie zawsze i na pewno na lata, dopóki my gdzieś tam zbudujemy, znaczy nie na pewno, no ale najczęściej, na lata, dopóki my nie zbudujemy takiego core, ja bym powiedziała, takiego centrum w nas, że mamy już tą pewność, że tutaj mogę odpocząć i że to jest jedyne miejsce, gdzie mogę odpocząć i że ja jej tego miejsca nie znajdę żadną myślą. I wtedy te myśli przestają nad nami panować. Wtedy nie okazuje się, że to takie wręcz szalone po prostu powracanie do myśli i konstruowanie sobie rzeczywistości przestaje być atrakcyjne i przestaje wpływać też na nasze ciało, a więc tego stresu, tego bólu, tego cierpienia po prostu jest mniej i mniej i mniej. To bywa, że to jest czas, to jednak jest rozłożone w czasie i tutaj też oczywiście ego się lubi bardzo wtrącić w taki sposób, że to tam niewiele się dzieje, niewiele zmienia. Ja mam często takie napady myśli, ale wtedy na przykład cofam się wspomnieniem w swoim życiu, akurat tutaj pomagają te wspomnienia na Facebooku i ileś tam lat temu widzę, że o cholera, ale ja byłam biedna, ale ja byłam gdzieś tam w ogóle w jakiejś kompletnej matni, nie? Że jednak to przynosi ogromne efekty, ogromne i też jakby widzę, ja w ogóle nie zachęcam do porównywania, ale też widzę po prostu ludzi, którzy tego nie robią i jak bardzo, i to jest smutne, gdzieś oni zostają w takim samym uwikłaniu jak dawno, jak jeszcze jak byliśmy może 20-latkami. No a i też jak tego nie robimy, to oczywiście no, przychodzi starzenie się, przychodzi już taki czas, że ten umysł tak jakby twardnieje. No i potem to się jeszcze bardziej napędza, znaczy tak jakby utwardza to nasze takie często negatywne nakręcanie. Dlatego no, bardzo zachęcam do medytacji, bo z drugiej strony, jeżeli medytujemy, to jest też taki anti-aging, po prostu jakby to życie zaczyna nas zachwycać cały czas coraz bardziej i widzimy, że to nie ma żadnego związku z naszym wiekiem, z zasobem portfela, po prostu z niczym, naprawdę z absolutnie niczym. No jest coraz bardziej wspaniale, po prostu jest... No, życie jest cudem i ja wiem, że to teraz może tak brzmieć, jejku, no ale choroby, ale wojna, ale coś tam, ale myślę, że szczególnie właśnie dlatego, że są te sytuacje na zewnątrz, to dlaczego ja się mam nie cieszyć, jeżeli ja będę się martwić i zamartwiać światem, to ja też nie pomogę tym ludziom, którzy teraz potrzebują pomocy. Będziemy tonąć wszyscy razem, więc to teraz wydaje mi się absolutnie niezbędne.
Czyli podsumowując, droga do takiego poczucia osadzenia w rzeczywistości, sięgania po nieskomplikowaną radość życia, chociażby z tego faktu, że oddycham, że widzę, że czuję, że smakuję, że jest maj za oknem, wiedzie przez, ty to nazywasz medytacją, a jest to związane z taką uważnością i nauczenia się tej uważności, tak? Zaczyna się od skanowania ciała.
Tak, zaczyna się od skanowania ciała, może się i skończyć na skanowaniu ciała, to jest potężna metoda, bo generalnie metoda medytacji jako technika jest banalnie prosta i jakąkolwiek sobie wybierzemy, może być skuteczna. No ale tak jak mówię, jakby ten konstrukt ego jest bardzo przebiegły i u każdego to przebiega inaczej i w innym tempie, więc tutaj nie można powiedzieć, że to trwa tyle, a tyle, bo naprawdę nie wiadomo, mamy bardzo różne uwarunkowania.
Bo gdyby to było maga łatwe i proste i naprawdę prowadziło do takiego uwolnienia i poczucia szczęścia bez względu na okoliczności, to ludzie by po to sięgali garściami, a nie sięgają.
Nie sięgają, dlatego że my właśnie to jest fascynujące. I to jest taki skonstruowany świat, że niestety, ale nie wiem, czy nawet to słowo niestety jest właściwe, po prostu jest tak, że trudne zdarzenia, a często ogromne cierpienie nas na tą drogę sprowadzają, dlatego że dopóki nam się żyje względnie, przyjemnie i wygodnie, typu mamy pieniądze, super rodziny, relacje i tak dalej, to my możemy nigdy po tą medytację nie sięgnąć. I fajnie, to jakby super. Natomiast każde bolesne doświadczenie, każda tak zwana tragedia, każda ogromna strata powoduje, że trochę jest tak wóz albo przewóz, albo po prostu sięgnę po coś i naprawdę się z tego wygrzebię, albo mogę naprawdę już z tego nie wstać. Na pewno ja miałam takie doświadczenia, nie jedno, i ja je teraz widzę jako błogosławieństwo. Ja bym nie pojechała do Indii, ja bym nie spotkała takich, a nie innych ludzi, ja bym nie odkryła w sobie tego potencjału, bo ja go oczywiście do tej pory i cały czas, bo to jest pewnie nawyk na całe życie, szukałam na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie partner, że będzie pieniądze albo cokolwiek, nie wiem, sukces, może dla mnie szczególnie jakaś tam sława, to też jeszcze we mnie cały czas pracuje.
Więc teraz już wiesz, że czasami trzeba dojść do ściany, żeby sięgnąć po te tak zwane alternatywne metody, bo jednak są one alternatywne, dochodzenia do poczucia akceptacji, do poczucia zgody i pełni mimo wszystko, mimo tych strasznych rzeczy, które dzieją się na zewnątrz i które często nam się przydarzają.
Dokładnie tak, dlatego ja bym traktowała życie jako jedną wielką szansę, którą łatwo też przegapić i właśnie też mówiłaś wcześniej, że dlaczego niektórzy nie sięgają, że może być też takie uwodzące bycie w miejscu ofiary, że ja biedny i trochę się też tym ludzie karmią, że jejku, no żyjemy w złym kraju, w złym świecie, zły rząd, ludzie są źli i często się jakby zbieramy w takie grupy, które tak lubią narzekać i to w jakiś sposób przynosi ulgę, to jest też zrozumiałe, na chwilę, po czym wracamy do domu i musimy pewnie jakoś odreagować albo już nawet w czasie rozmowy gdzieś tam właśnie te nieświadome części ciała już się zaciskają, no to może pójść naprawdę też bolesne miejsce, bo możemy mocno zachorować, tylko znowu mamy kolejną szansę, tak, żeby okej, jestem chora, jestem w tym środowisku, tutaj gadam o tych rzeczach i czy przypadkiem to nie jest właśnie jakoś negatywne. No, ja też się uczę w tej pracy nie ratować za wszelką cenę, bo to też jest, no, myślę, że bardzo silny taki rys, może szczególnie u kobiet, w Polsce też jest to akurat dosyć silne. Taka matka Polka, że ja na przykład i dalej to trochę mam, ale na początku bardzo silnie, że chciałam wszystkich uratować, wszystkim pomóc, ale to jest też brak szacunku, to jest nawet pewnego rodzaju agresja, że jeżeli ktoś sobie wybiera, że nie będzie teraz po prostu szukał jakichś dróg innych, że on chce zostać w tym samym swoim schemacie.
W tym schemacie nieszczęścia, bycia ofiarą, etc., etc.
Tak. No to wtedy okej, widzę i mogę zrobić tyle, ile mogę. Ja mogę właściwie tak naprawdę pomóc ludziom tylko przez swój własny przykład, przez swoje własne świadectwo. I to wystarczy.
Maga Korbel, nauczycielka medytacji, terapeutka na Facebooku Serce Ciszy. Warto tam zajrzeć, warto posłuchać. To garść wskazówek, inspiracji związanych z medytacją, sztuką uważności, poszerzaniem swojej świadomości, także w majówkę. To się zawsze opłaca. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec Dagadana. Тимчасом.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Защебетала та й ластівочка. Защебетала та й промовляла. До господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як руші. У вас на дворі Божа радість. Божая радість, Божая милість.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір.
На дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились, у вас яглички та й покотились.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Thank you. już radość.